Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu.
Witam Pana redaktora, witam Państwa.
Trwa już poniekąd kampania wyborcza i pytanie do Pana jako sekretarza struktur słupskich partii Prawo i Sprawiedliwość. Jak słupskie struktury przygotowują się do wyborów parlamentarnych i samorządowych, które nie wiadomo jeszcze kiedy będą?
No na pewno wybory samorządowe i parlamentarne w jakiś sposób będą ze sobą powiązane. Mamy kalendarz wyborczy, jaki mamy. Pokrywają się te dwie elekcje, więc przede wszystkim musimy się przygotować do...
Ale jedna ma być przesunięta, ale to później.
Jedna ma być przesunięta, natomiast na razie nie ma takich jeszcze oficjalnych propozycji, nie ma ścieżki legislacyjnej w polskim parlamencie. Najprawdopodobniej będzie ona przesunięta o kilka miesięcy. Na pewno to usprawni proces wyborczy, bo wiemy doskonale, że wybory samorządowe są bardzo skomplikowanymi wyborami, gdzie mamy wybór do różnego rodzaju szczebli, czy tu mówimy o sejmiku województwa pomorskiego, radach gmin, radach powiatu, czy burmistrzów, prezydentów i czy wójtów, więc tutaj duże zadanie stoi przed strukturami Prawa i Sprawiedliwości, a jeszcze wcześniej mamy przecież wybory parlamentarne, które musimy wygrać.
Właśnie, to jest kwestia pierwszych wyborów, czyli wyborów parlamentarnych, bo wszystko wskazuje na to, że te wybory będą w następnym roku. Wybory samorządowe mogą zostać przesunięte na rok 2024, na wiosnę. Te wybory mogą być trudne. Jest prowadzona bardzo zintensyfikowana już kampania ze strony opozycji. Mamy też ruchy Komisji Europejskiej. Ostatnio przy okazji wyborów we Włoszech widzieliśmy, że Komisja Europejska próbuje słowami, to były bardzo mocne słowa Ursuli von der Leyen, szefowej Komisji Europejskiej, wypowiedziane, próbuje ingerować poniekąd w demokratyczne wybory w państwach należących do Unii. To ja z jakim programem na przykład skieruje się Prawo i Sprawiedliwość słupskie do wyborców w Słupsku i w okolicach?
Co trzeba podkreślić, od wielu lat mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nie tylko my jako Prawo i Sprawiedliwość musimy się mierzyć z wewnętrzną opozycją, jak również z opozycją wewnętrzną, czyli tą europejską. To, co powiedziała komisarz, przewodnicząca Komisji Europejskiej von der Leyen, to jest tylko i wyłącznie przedstawieniem faktycznego stanu, jaki panuje w Unii Europejskiej, która prowadzi do tego, aby obalić w Polsce rząd i powołać rząd, który będzie dużo bardziej wygodny dla Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim dla Niemiec. Dlatego tutaj my nie tylko mamy do czynienia z walką wewnętrzną z nami przez opozycję, natomiast mamy też do czynienia z sytuacją, gdzie czynniki zewnętrzne próbują za wszelką cenę destabilizować sytuację w naszym kraju.
A jaki będziecie mieli ten program właśnie na to wiadomo, widzimy już chyba wszyscy widzą, co się dzieje i ta kurtyna opadła, ale czym przekonalibyście do siebie wyborców? Czy wypracowujecie już program, czy są jakieś takie zręby tego programu dla Słupska?
Przede wszystkim chcemy podkreślać to, co do tej pory nam się udało jako rządowi Prawa i Sprawiedliwości, jak również radnym Prawa i Sprawiedliwości w mieście, jak również w regionie. Chcemy pokazać, ile dotychczas nam się udało zrobić. Ile chociażby środków trafiło do regionu słupskiego, bo dotychczas mieliśmy sytuację chociażby za czasów Platformy Obywatelskiej, gdzie zachodnia część województwa pomorskiego nie istniała, gdzie region słupski w ogóle nie istniał. Dla Urzędu Marszałkowskiego, dla Marszałka Województwa Pomorskiego, województwo pomorskie kończyło się na Trójmieście, gdzie mieliśmy doskonały przykład chociażby podziału środków, gdzie 10 zł zostawało w Trójmieście, a 1 złotówka trafiała do Słupska. Teraz mamy odwrócony ten trend. Przykład chociażby drogi S6, gdzie lokalni politycy Platformy Obywatelskiej, Słupskiej Platformy Obywatelskiej z drogi S6 w poprzednich wyborach parlamentarnych zrobili sobie sztandarowy punkt programu wyborczego, gdzie po 8 swoich latach nie zostawili finansowania tej inwestycji, chociażby teraz za czasów Prawa i Sprawiedliwości mamy do czynienia już z fizyczną budową tej drogi. Mamy przykład trasy kaszubskiej, która w znacznym stopniu ona odciąży drogę chociażby z Gdyni na Hel czy do Władysławowa. Więc to są konkretne przykłady, konkretne zmaterializowane inwestycje, które faktycznie powodują, iż my jesteśmy wiarygodni w tym, co mówimy.
To co się nie udało, bo wiele rzeczy się udało, mamy właśnie te inwestycje infrastrukturalne, to co jeszcze może zrobić Prawo i Sprawiedliwość w tamtym rejonie?
Przede wszystkim oprócz inwestycji infrastrukturalnych również jest poprawa zarządzania regionem. No, mamy tutaj do czynienia z niebagatelnymi środkami, bo już nie chcę tutaj wymieniać różnych dróg, które zostały zrealizowane w Słupsku chociażby, czy w powiecie słupskim, czy w powiecie lęborskim. Mamy do czynienia też z rozbudową różnego rodzaju infrastruktury technicznej, gdzie gminy ze swoich własnych środków nie były w stanie tych zadań wykonywać, bo po prostu na to nie miały pieniędzy. I teraz mamy do czynienia z sytuacji, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości dofinansowywuje te samorządy.
A gminy ciągle narzekają, że nie ma pieniędzy. To może tutaj jakiś program taki jeszcze lepszy, taki bardziej konkretny, bardziej było to widać wizerunkowo.
Znaczy te gminy, które nie są w jakiś sposób uwikłane w spór polityczny, one to doceniają. A no niestety mamy do czynienia tak, że członkowie Platformy Obywatelskiej czy samorządowcy powiązani z Platformą Obywatelską, oni tego nie doceniają. Prosty przykład chociażby z gminy Potęgowo, gdzie do niedawna członek Platformy Obywatelskiej, kontrkandydat w ostatnich wyborach wewnętrznych na szefa słupskiej Platformy Obywatelskiej, wójt Litwin, no, dziękował rządowi Prawa i Sprawiedliwości za inwestycje, jakie ściąga do jego gminy. Więc to też pokazuje, że fałszywą narracją jest ta, która mówi, że Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości pomija te samorządy, w których rządzą opozycyjni włodarze.
Dobrze, przejdźmy teraz do spraw personalnych, bo tutaj mamy już wypowiedzi m.in. pełnomocnika Okręgu Gdańskiego Tomasza Rakowskiego, który mówi, że obecnie najważniejsze jest, żeby PiS przygotował strukturę do najbliższych wyborów, a celami strategicznymi jest odbicie wszystkich możliwych okręgów w Senacie na przykład i fotela prezydenta Gdańska. Zacznijmy od zbliżających się wyborów parlamentarnych. Czy waszym celem jest odbicie fotelu senackiego, czyli dzisiaj zajmuje go Kazimierz Klejna z Platformy Obywatelskiej. Kazimierz Klejna wygrał wybory w 2019 roku. Zasiada w Senacie nieprzerwanie od 2007 roku, w kadencji 1997-2001 był posłem. No i 123 tysiące wyborców na niego głos oddało w ostatnich wyborach w 2019. Jak to zrobić? Czy macie kandydata?
Myślę, że ten kandydat w najbliższym czasie zostanie wypracowany. Tutaj już decyzję będzie podejmowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno
może decyzję trzeba podejmować już i zarekomendować. Czy panowie zarekomendowaliście już kogoś?
Myślę, że takie dyskusje na poziomie okręgowym z pewnością będą i ten kandydat, najlepszy kandydat będzie przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości wyłoniony. Ja natomiast chciałbym tutaj dodać, że jak tutaj przed chwilą pan redaktor wspomniał, no, od 2007 roku pan senator Klejna dzierży mandat senacki, a naprawdę no, mi jako osobie, która w jakiś sposób interesuje się tym, co dzieje się w regionie, która jest w samorządzie, ciężko mi jest tutaj przedstawić jakieś sukcesy, które odniósł w ostatnim czasie, w ostatnich kadencjach pan senator Klejna. No, wiemy doskonale o tym, że jakaś taka niebywała panuje wśród parlamentarzystów z regionu słupskiego indolencja. No, to nie tylko senator Klejna, ale również poseł Konwiński, który w żaden sposób nie zabiega o to, aby jednak ten wzrok ze strony Urzędu Marszałkowskiego skierował się w kierunku naszego miasta. No, chociażby na jutrzejszej sesji Rady Miasta Słupska zostanie przedstawiony przez nasz klub apel do marszałka Mieczysława Struka o to, żeby chociażby w jakimś minimalnym stopniu dofinansował Słupską Filharmonię. No, w sąsiednim województwie zachodniopomorskim marszałek dofinansowuje jednostkę taką w Koszalinie, więc dlaczego również w województwie pomorskim Urząd Marszałkowski nie mógłby takiej jednostki słupskiej dofinansować. Dlatego tutaj też te działania, te zabiegi ze strony parlamentarzystów no, są niewystarczające i myślę, że tutaj samorządowcy z regionu słupskiego doskonale to widzą, że parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej tylko i wyłącznie zajmują się...
Dlaczego Kazimierz Klejna, przepraszam, że wyjdę z słowa, dlaczego Kazimierz Klejna ma takie dobre wyniki? Może trzeba jakąś kampanię wyborczą odpowiednio, może coś nie tak było?
Myślę, że senator Kazimierz Klejna już nie będzie miał takich dobrych wyników. Wynika to z wielu aspektów, z wielu przyczyn. No, przede wszystkim kurs, który obrała Platforma Obywatelska, czyli znaczny skręt w lewo, gdzie ostatnio wiemy doskonale, co powiedział Donald Tusk, że nikt nie znajdzie się na listach Platformy Obywatelskiej, kto nie będzie popierał aborcji. No z tego, co się orientuje, to senator Klejna jest tutaj przeciwnikiem aborcji. Jednoznacznie się nie opowiedział za aborcją. A wiemy doskonale, że okręg senacki, z którego jest senatorem pan Kazimierz Klejna, jest okręgiem, można powiedzieć, kaszubskim. A Kaszubi są tutaj taką etniczną tutaj jednostką, która jest jednak tradycyjna i tych takich z lewackich...
Ale na listach Platformy Obywatelskiej no była na przykład pani Nowacka, która też jest zwolennikiem aborcji.
Więc to pokazuje...
I pan Kazimierz Klejna również był.
Więc to pokazuje, że...
I się dostał i dobry wynik uzyskał.
Więc to pokazuje, że pan senator Klejna jest niewiarygodny w tym, co mówi i myślę, że w odpowiedni sposób przeprowadzona kampania wyborcza, przedstawienie, jak wyglądają dokonania chociażby pana senatora, doprowadzą do tego, że mandat będzie dla lepszego kandydata Prawa i Sprawiedliwości.
Jeszcze o wyborach samorządowych. Jakie tu są najważniejsze cele i czy PiS ma jakiegoś kandydata na prezydenta Słupska? Ja tylko wspomnę jeszcze, że na przykład Aleksandra Dulkiewicz ostatnio się zadeklarowała, że wystartuje w wyborach na prezydenta Gdańska, mimo tego, że te wybory prawdopodobnie odbędą się w roku 2024 na wiosnę. Czy już przymierzacie się do kogoś?
Takie rozmowy już trwają. No, na pewno trzeba wybrać osobę, która najlepiej podoła zadaniom, jakie są w mieście. No tutaj, jak już wcześniej wspomniałem, są niebagatelne środki do wydania i też to jest duże wyzwanie, bo jednak wybudowanie ringu, który będzie kosztować ponad 200 milionów złotych. Ring to jest taka wewnętrzna obwodnica miasta. To wymaga też odpowiedniej siły zarządczej. Natomiast wiemy, że obecnie w Słupsku no, nie do końca to tak jest, jakbyśmy chcieli. Dlatego też w naszych tutaj wewnętrznych rozmowach, wewnętrznych dyskusjach chcemy wypracować taką osobę, która nie tylko będzie w stanie poprawić zarządzanie miastem, ale też spowoduje, że nie tylko środki, które trafiają od nas z rządu, będą do nas trafiały nie tylko z rządu, ale również będą pochodziły z własnych dochodów, z dochodów gminy, bo wiemy, że samorząd utrzymuje się nie tylko z dotacji, subwencji, ale również z dochodów własnych, więc też tutaj zadaniem będzie zwiększenie dochodów własnych. No, myślę, że tutaj też ważnym momentem jest deklaracja, czy obecna pani prezydent miasta będzie startować w nadchodzących wyborach, czy ona kogoś poprze. No, cieszy nas to, że w ostatnich wyborach samorządowych udało nam się wygrać z Platformą Obywatelską w Słupsku, z kandydatem na prezydenta Platformy Obywatelskiej, jak również w wyborach do Rady Miasta, gdzie ten wynik procentowy był wyższy od Platformy Obywatelskiej. Jest to dobra pozycja startowa na następne wybory samorządowe i będziemy chcieli ten wynik poprawić znacząco, jak również i powalczyć o fotel prezydenta miasta Słupska.
Przedstawiciele opozycji podpisali już takie porozumienie w sprawie przeciwdziałania możliwym nieprawidłowościom wyborczym, a o o Korpusie Ochrony Wyborów mówi też Jarosław Kaczyński. Czy przygotowujecie taki korpus? Czy macie już ludzi, którzy będą w to zaangażowani?
Jedną z pierwszych decyzji nowego pełnomocnika w okręgu słupskim było powołanie koordynatora właśnie do utworzenia Korpusu Ochrony Wyborów. Więc te działania przez nasz okręg zostały już podjęte. Będą w najbliższym czasie powołani koordynatorzy powiatowi. No, jest to bardzo ważna jednostka, bardzo ważna grupa, która będzie kontrolować proces wyborczy, bo w narracji ogólnej mówimy, że wybory...
Mówi się też o nowym sposobie liczenia głosów przez komisję, bo takie propozycje mają by zostać złożone.
No będąc...
Czy to jest uzasadnione, czy nie? Bo opozycja oczywiście mówi, że nie.
Znaczy, jest to uzasadnione z wielu przyczyn. No, wiemy doskonale, że część takich nieprawidłowości przy procesie liczenia głosów wywodzi się z pewnego rodzaju rutyny. No, ja również uczestniczyłem w pracach komisji wyborczych i wiem, jak to wygląda, gdzie dochodzi chociażby do sytuacji, gdzie po wyrzuceniu głosów z urny są prowadzone działania w tak zwanych podgrupach, gdzie te karty wyborcze są dzielone na tak zwane kubki i każda ta podgrupa liczy we własnym zakresie te głosy i później one są zrzucane do jednej dużej kubki i często bywa tak, że są te głosy gdzieś one tam uciekają i faktyczny wynik nie odzwierciedla tego, co się znajduje w tej tak zwanej kubce i to też jest ważne, żeby to skontrolować, żeby mąż zaufania, czy osoba będąca w komisji mogła również sprawdzić, czy gdzieś indziej ktoś nie robi takich działań, które na koniec mogą doprowadzić do zafałszowania wyników w danym obwodzie wyborczym.
Dobrze, będziemy się przyglądać, jak komitety czy korpusy ochrony wyborów i jak do tej operacji będą przymierzały się i wszystkie partie polityczne. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.